Mamy środę, minęła godzina 20. Jak co tydzień o tej porze rozpoczynamy program Z rodziną mi do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. A dzisiaj już zapowiadany od dwóch dni temat, jak funkcjonuje rodzina, w której pojawiło się dziecko z trisomią. Trisomia 21 albo zespół Downa. Dziś skupimy się do 21.30 na tym, jakie są ograniczenia, jakie są perspektywy także funkcjonowania z dzieckiem z dodatkowym chromosomem. W studiu Radia Doxa Dorota Białek, syn lat 16. Witam cię serdecznie. Jest z nami także pani Katarzyna Brandt, która ma córkę 14-letnią.
Dobry wieczór.
I pani Magda Meissner, córka lat 18. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czyli panie już mają taką perspektywę czasową, dzieci nastoletnie. Wróćmy może jednak na początek do tego czasu oczekiwania. Czy miałyście jakieś takie przeczucia, że coś może pójść nie tak, że dziecko nie będzie zdrowe? Czy wykonywałyście już wtedy badania? Czy to były czasy, kiedy robiło się te badania? Jak w ogóle dowiedziałyście się o tym, że dziecko ma dodatkowy chromosom?
W moim przypadku to, że córa urodziła się z zespołem Downa, to była po prostu wielka niewiadoma dla nas, dlatego że spodziewaliśmy się zupełnie zdrowego dziecka, tak nas przekonywała lekarz prowadząca. Dziecko było bardzo wyczekane, zresztą zaplanowane. Jeszcze jak dowiedziałam się, że będzie to dziewczynka, której bardzo, bardzo pragnęłam, to byłam po prostu przeszczęśliwą mamą. W momencie, kiedy urodziło się dziecko, miesiąc wcześniej już coś zaczęło być nie tak, ponieważ już wtedy lekarze od razu widzieli, że jest zbyt mała masa urodzeniowa na ten czas, kiedy to dziecko miało przyjść na świat. I wtedy też zaraz po cesarskim cięciu stwierdzono trisomię 21, o czym poinformowano mnie jeszcze tego samego dnia, także dowiedziałam się bardzo szybko. Natomiast podczas samej ciąży nie miałam jakichś przypuszczeń z tym związanych. Bardziej mnie martwił fakt, że gdzieś po głowie mi chodziło, że czy na pewno moje dziecko nie ma wady serca, bo u mnie w rodzinie występowała wada serca i tą wadę gdzieś
ten lęk był przekierowany w jakiś sposób.
Lęk był troszeczkę przekierowany właśnie na tą wadę serca, natomiast pani doktor twierdziła, że wszystko jest w porządku, że nie mamy się czego obawiać, dziecko rozwija się zupełnie prawidłowo, i wszystko będzie dobrze, żeby się uspokoić, wyciszyć i po prostu poczekać na swój czas. No niestety okazało się, że rzeczywiście córa ma wadę serca i to bardzo poważną. Była operowana już w drugim miesiącu życia, także gdzieś te przypuszczenia się sprawdziły.
Jak pani zareagowała na tą informację?
No początkowo dla każdej matki jest chyba szokiem, że jej dziecko, zwłaszcza takie wyczekane, wymarzone, jest dzieckiem, no może inaczej powiem, nie jest dzieckiem zdrowym. Bo początkowo z czym to się wiąże, to my jeszcze nie wiemy jako rodzice. Jak rodzicowi się powie, że jego dziecko ma trisomię, czy jakiś inny zespół, czy jakąkolwiek inną wadę, to tak naprawdę pierwsze wrażenie to jest szok. Bo my nie wiemy, co to jest. Wiemy tylko, że nasze dziecko nie jest zdrowe. I dopiero potem zdobywamy pewną informację na temat konkretnej wady, akurat zespołu Downa, tak? Co to jest? Gdzieś może jakieś obrazy nam się przywołują ze spotkań innych takich dzieci. Być może kiedyś w swoim życiu spotkaliśmy już jakieś takie dziecko, może dorosłe, może mniejsze. I ten obraz pierwszy przywołuje się na myśl, tak? Aha, moje dziecko takie będzie, a ja wcale nie chcę. Nie chcę, żeby moje dziecko tak wyglądało. Nie chcę, żeby się tak zachowywało. Nie moje dziecko. To nie może tak być, tak? Nie na to właśnie czekałam. Chciałam, żeby to było takie wymarzone z moimi marzeniami, a tu jest zupełnie inaczej. I tak jest początek.
Czyli tak sobie właśnie teraz, jak Kasia tak to wszystko tak opowiada tak bardzo żywo, żywotnie, że tak powiem, ja tak sobie pomyślałam, że właściwie to było tak dawno, że mi nawet tak trudno, że tak naprawdę to jesteśmy już rodzicami takich starych dzieci, że już jakby my tego nie przeżywamy. My mamy już to gdzieś jakby poukładane, dlatego może o takim początku to łatwiej jest mówić takim rodzicom małych dzieci, bo myślę, że chyba...
Ale tego się chyba nie da zapomnieć, jak było.
To znaczy, wiesz, jakby dopiero po czasie jakimś widzimy, że faktycznie każda z nas, czy każda rodzina nawet jak no, każda z nas tutaj jest jakby zupełnie inną osobą, to faktycznie taki ten książkowy schemat przechodzimy, czyli jest, tak jak powiedziała Kasia, szok na początku, no bo nikt, wiadomo, nie czeka na jakieś tego rodzaju atrakcje, no więc tutaj nie ma jak wspaniale, że mam dziecko, tak, z dodatkowym chromosomem. Potem każdy przeżywa ten opisywany potem już przez literaturę, tak, bunt.
Etapy, tak?
Tak, różne. Ten bunt, że jednak bunt albo taką złość, albo jak to nazwać jeszcze, no, że się, nie wiem, szukamy winnych, tak? Kto zawinił? Kto tam może gdzieś w rodzinie jakiś jest jakiś no, w genach, tak, jakiś błąd genetyczny. Trochę się wstydzimy może, nie wiemy jak powiedzieć, jak zareaguje, no nie wiem, rodzina albo znajomi. I to trzeba wszystko przepracować w sobie. I potem ja z perspektywy też już teraz matki 16-latka wiem, że takie, potem jest to też opisywane, to takie pozorne przystosowanie, czyli no niby jest wszystko fajnie, ale tak no nie do końca jeszcze jesteśmy przekonani, że to nasze dziecko to będzie takim typowym tak zwanym downem, tak? Że na pewno będzie trochę inne, albo lepsze, albo może się pomylili, tak? Ci lekarze.
Bo jak rozumiem, przepraszam, że wejdę ci w słowo, to na początku, kiedy jeszcze nie ma takiej pełnej diagnozy, jest cały czas nadzieja, że być może ten stopień upośledzenia jest niewielki.
I to jest bardzo, w ogóle bardzo dobrze, że tak jest, bo uważam, że...
Takie to daje nadzieję,
trzeba, to
tak.
Takie, to trzeba sobie tak bardzo powoli układać w sobie, tak? I bardzo dobrze, ja pamiętam, jak do mnie przychodziła pani położna, taka rejonowa, i ona zawsze tak, że z czego ja się tak czepiam tego dziecka, przecież on jest w ogóle fajny i taki, a ja tak po prostu tak chciwie słuchałam każdego takiego komplementu, czy dobrej uwagi na temat dziecka, bo jakby chciałam się złapać tego, tak, że on jest właśnie, że on nie jest dzieckiem,
że wszystko wskazuje tak, na to, że jest
chociaż, bo też,
zdrowy.
Też zwykle jakiś tam czas czekamy na wynik badania genetycznego, który już ostatecznie potwierdza, tak, to jest zwykle tam, no nie wiem, kilka miesięcy, więc to jest taki właśnie dobry czas, kiedy no jakby, no tutaj lekarze tak, ale my jeszcze, że może to jednak nie do końca, albo może nie będzie właśnie taki całkiem, tylko trochę, no chwytamy się. I dopiero powoli przychodzi ten czas takiego już jakby, się mówi, konstruktywne przystosowanie, czyli jakby się już jakby z tą rzeczywistością próbujemy zmierzyć taką, jaka ona rzeczywiście jest i każdy też na taki swój sposób, bo każdy no ma jakiś tam inny kontekst
życiowy. Inny próg
życiowy.
Wytrzymałości, inny próg...
No, to ja tak jakby uporządkowałam rzeczywistość, ale...
Za daleko
samo,
nie wybiegając,
tak,
nie pozwolę ci
wybiec. Ale samo moje doświadczenie takie, no oczywiście było jak najbardziej szokiem, dlatego, że ja dowiedziałam się o tym, że dziecko... No, lekarz nie może powiedzieć, że na pewno, dopóki nie ma wyniku badań genetycznych, ale no, prawdopodobnie to już to wystarczy też dla rodzica, żeby był w szoku. Ja dowiedziałam się jakby natychmiast po porodzie. I ta informacja była dość nieumiejętnie przekazana i to jest też jakby taka chyba dla każdej z nas. Magda miała też bardzo takie właśnie trudne doświadczenie. Jeszcze takie szpitalne, to jest takie pole w ogóle do takiego wypełnienia dla służby zdrowia. To jest trudne.
Myślicie,
kontakt
że cały
kimś...
czas jest pole do wypełnienia? Czy to
chyba
jest
tak.
Sytuacja sprzed
Myślę,
lat?
Myślę, że chyba tak. To znaczy my już, rodzice tych starszych dzieci, nie mamy aż takich może bliższych teraz kontaktów z tymi, bo to młode, tak, mamy. Jakby bardziej gdzieś tam ze sobą się spotykają i wymieniają doświadczenia, ale przypuszczam, że nie jest to jeszcze w taki zadowalający sposób przekazywane.
O tym porozmawiamy dalej. Pani Magdo, chciałabym wrócić do pani doświadczenia, jak już słyszeliśmy, trudnego.
No moje doświadczenia są absolutnie podobne, tak jak tutaj Doroty i Kasi. Nic nowego nie powiem, że to był szok. Informacja też, tak jak Dorota mówi, podana przez panią doktor w momencie porodu. Właściwie pani doktor przyszła, pojawiła się w drzwiach, nawet nie podchodząc do mnie, prawda? Powiedziała, państwa córka ma zespół Downa, odwróciła się na pięcie i wyszła, zostawiając nas z mężem z tą wiadomością, no wiadomo. Co ja chciałam powiedzieć, co Dorota tutaj zaczęła, że nawet jeżeli zrobimy badania genetyczne, to one oczywiście potwierdzają, tak, zespół Downa, natomiast nie ma takich badań, nie ma w tej chwili takiej możliwości, na szczęście, żeby w momencie porodu, czy jak nawet jak robimy te badania, dziecko ma miesiąc czy dwa, powiedzieć, jak ono się będzie rozwijało, w jakim stopniu ono będzie upośledzone. I to jest ta nadzieja, która niesie tych młodych rodziców, prawda? Bo zróżnicowanie pomiędzy dziećmi z zespołem Downa jest ogromne. I z jednej strony na pewnych płaszczyznach te dzieci, można powiedzieć, że są wszystkie do siebie podobne, tak jak popatrzymy, to nie wiem, chociażby większość nosi okulary, czy można nawet zaryzykować, tak, że wszystkie, prawda? Czy jakieś takie kłopoty z tarczycą i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi to o funkcjonowanie codzienne, o upośledzenie, jest duży rozrzut i tego na szczęście nie można stwierdzić na początku. I to jest właśnie to, co tych młodych rodziców niesie. Natomiast to, co Dorota mówiła, że jest mnóstwo problemów w momencie urodzenia, to głównym problemem, jaki ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to wszystko dzieje się bardzo szybko. Nie ma jakby takiego czasu na przemyślenie, na takie powolne, prawda, dochodzenie jakby do siebie, tylko trzeba działać, bo te takie etapy tej żałoby, prawda, które mówimy, że to trzeba przejść, bo to jest żałoba po tym właśnie jakimś wymarzonym, zdrowym dziecku, tak? To porównując z żałobą po osobie, która odeszła, mam wrażenie, że wtedy mamy taki czas, tak? Bo zostaje jakaś pustka i mamy chociaż chwilę czasu, żebyśmy po tej osobie jakoś doszli do siebie, tak? Po tej traumie. Natomiast tutaj niby jesteśmy w tej żałobie, tak? Ale pojawiło się nowe dziecko, które jest i kogo ono najbardziej potrzebuje? No nas, tak? Bo cała rodzina jakby też przeżywa, ale odchodzi po tym pierwszym też szoku. Wszyscy odchodzą do swoich zajęć i mówiąc tak patetycznie, na placu boju zostaje ta mama. I nie ma czasu na to, na powiedzenie sobie, no dobrze, to teraz proszę to dziecko gdzieś tam odłożyć, a ja sobie będę przeżywała żałobę, prawda? Jak ja sobie już przeżyję i dojrzeję, to wtedy się tym wszystkim zajmę.
Porządkując, jakby to tylko przypomnijmy, specjaliści wyróżniają ten bunt, wyparcie, żałoba i akceptacja. Czy to, o czym pani mówi, to jest tak, albo błyskawicznie przechodzimy te etapy, albo po prostu pewne rzeczy się odstawia, bo nie ma na nie czasu.
Myślę, że się odstawia, że oczywiście przychodzi to takie pytanie, na które nie ma odpowiedzi, dlaczego ja, tak? Czyli jakiś bunt, tak?
Kto zawinił to pytanie, o którym Dorota
gdzieś ono
mówiła?
Się tam jest. Na pewno jest jakiś bunt i na samym końcu ta akceptacja też. Natomiast być może te etapy są wyburzone, gdzieś tam wypierane przez ten ogrom działań, które już trzeba realizować. No też pewnie każdy inaczej działa. Ja razem z moim mężem, my mamy takie nastawienie do życia, czy do problemów, że jeżeli pojawia się jakiś problem, to traktujemy to jako zadanie, tak? Nie ma co rozpaczać, nie ma co zamywać rąk, trzeba ułożyć jakiś plan i działać. No to działaliśmy, prawda? Więc nie było czasu na przeżywanie.
Po kolei różnych stanów. Wszystkie panie nie wiedziałyście, co was czeka. Dowiedziałyście się dopiero po urodzeniu. Po to są różnego rodzaju grupy wsparcia, stowarzyszenia i tak dalej, że kiedy kobieta dowiaduje się, że urodzi dziecko z zespołem Downa, to może w jakiś sposób otrzymać to wsparcie już wcześniej i wcześniej się przygotować. Czy to rzeczywiście tak jest? Czy jest możliwe jakby jakiekolwiek przygotowanie się na to, że urodzi się dziecko z dodatkowym chromosomem? Nie wiem, jakie są też doświadczenia innych. Może słyszałeś o tym, czy jak to działa?
Są rzeczywiście takie mamy, które wiedzą wcześniej, że dziecko się urodzi i mają tę możliwość, że przygotują się psychicznie na przyjęcie takiego, a nie innego dziecka.
Że choćby, przepraszam, unikną sytuację, jak u pani Magdy, państwa dziecko ma zespół Downa i do widzenia.
To też, ale też mogą poszukać wcześniej informacji. Mogą dowiedzieć się, do jakich specjalistów będzie się trzeba udać. Mogą to wszystko troszeczkę zrobić zawczasu i nie przeżywać tego potem tak szybko, jak powiedziała Magda. Bo rzeczywiście, po urodzeniu się mojej córki, ja dostałam listę lekarzy, do których muszę się zgłosić i to było mniej więcej ponad połowę strony takiej kartki z zeszytu. Numery telefonów, adresy i to wszystko było na już. Szybko kardiolog, szybko endokrynolog, szybko okulista, wada słuchu, jeszcze parę innych rzeczy, poradnia genetyczna i to wszystko trzeba było na szybko załatwiać. Także przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy, cztery, to byli tylko lekarze. I bardzo duże wsparcie otrzymałam właśnie od stowarzyszenia. a dokładnie od rodziców małych dzieci, którzy byli zrzeszeni w tym stowarzyszeniu. Trafiłam praktycznie z informacją, znaczy informację o stowarzyszeniu znalazłam po części w internecie, ponieważ w tamtych czasach jeszcze tak troszeczkę to nie działało dobrze i musiałam się dowiadywać, no i wtedy trafiłam jeszcze na nieaktualny adres, bo tam nie było to zaktualizowane, ale summa summarum dotarłam do stowarzyszenia po troszeczkę takich perypetiach i nagle okazało się, że pani prezes nasza przywitała nas z wielkim uśmiechem, znaczy prezes stowarzyszenia, tak, przywitała nas, pani doktor Łaba przywitała nas z ogromnym uśmiechem, tak jakby się nigdy nic nie wydarzyło, zadowolona, uśmiechnięta, witam was serdecznie, tak, macie cudowne dziecko, a my w szoku, jak cudowne dziecko? Nie takie cudowne dziecko miało być, tak? No ale skoro już widzę, że taka osoba się potrafi uśmiechać, jest to jakiś płomyk takiej nadziei, rzeczywiście może być dobrze, nie będzie tak źle, ktoś się uśmiecha, ma takie samo dziecko, jest radosny, czyli warto jednak gdzieś szukać wsparcia. I wtedy poznałam kilka mam, które mają małe dzieci, między innymi właśnie Dorotę, Magdę, których dzieci są starsze o 2-3 latka, i popatrzyłam, że te dzieciaki są bardzo fajne, w sumie bardzo fajne, tak? Rozwijają się może dużo wolniej, trzeba troszeczkę im więcej czasu poświęcić, albo raczej bym powiedziała dużo więcej czasu im poświęcić, ale te dzieciaki potrafią wnieść radość i to bardzo podnosi na duchu taką młodą mamę, kiedy widzi, że nie tylko same zmartwienia, sami lekarze, ale też ten uśmiech dziecka jest, tak? Także myślę, że takie wsparcie, które daje stowarzyszenie, czy jakaś fundacja, w zależności
od tego, czy w ogóle grupa rodziców z podobnymi problemami.
Myślę, że chyba nawet grupa rodziców jest najważniejsza. Nie musi to być stowarzyszenie. To musi być grupa rodziców, którzy dadzą poczucie, nie jestem sam.
Tutaj i Dorota, i pani Magda, na tym etapie początkowym, czy też miałyście taką możliwość czerpania wsparcia od kogoś? No i czy wy byłyście wsparciem dla młodszych dzieci? Wasze dzieci były wsparciem dla młodszych dzieci? No to już wiemy, ale jak wy wspominacie ten początkowy etap tego szukania pomocy, szukania jakiegoś takiego punktu zaczepienia, kto, nie wiem, no wskazał w drogę, pomógł realizować te zadania, o których pani Magda mówiła?
No ja myślę, że właśnie w stowarzyszeniu, bo stowarzyszenie liczy tyle lat, co moja Julka. Więc taka okazja do spotkania się z innymi rodzicami. Na przykład moja Julka chodziła do żłobka tam, gdzie pracuje Kasia, więc jak się urodziła Emilka, to miała jakieś wyobrażenie.
Miała obraz właśnie Julki między innymi, czyli bardzo fajnego małego dzieciaczka, tak? Bardzo uśmiechniętej małej dziewczynki, z którą miałam możliwość pracować. Stąd było też może dla mnie łatwiejsze do zaakceptowania, że moje dziecko ma zespół i już mniej więcej wiedziałam, jak to jest.
Można tak, było troszkę uspokoić wyobraźnię.
Można było troszeczkę uspokoić wyobraźnię, tak jak pani mówi, tak. Było to takie przerażające.
Mi się wydaje, że nawet nie chodzi o tyle o jakieś takie pokierowanie, gdzie do lekarzy pójść, bo z tym jakoś tak sobie zawsze, mi się wydaje, damy radę. Natomiast chodzi właśnie o to takie poczucie, że nie jesteśmy sami, że możemy się podzielić podobnymi problemami, tak, poszukać jakichś wspólnych rozwiązań, czy po prostu znaleźć zrozumienie, bo rozmowa z mamą zdrowego dziecka wtedy, no to jest troszeczkę taka, jak z głodny z sytym, tak? I to się tak troszeczkę rozmija, więc chodzi chyba o coś tak, o takie wsparcie.
Jakby no u ciebie, jak ty pamiętasz ten czas?
No ale to jest jakby ten wspólny czas, bo nasze dzieci są akurat w takim wieku, że ten właśnie...
No, 18, 16, 14, to jest po 2 lata różnicy, się zastanawiam.
Ale to w sumie nie jest tak dużo, ponieważ nasze dzieci, jak powiedziałam, one się rozwijają dużo wolniej. Tak jak w przypadku zdrowego dziecka. Zdrowe dziecko około roku chodzi, tak? Moja córka zaczęła chodzić, jak miała prawie 3 lata, więc te 2 lata różnicy między dzieckiem moim czy dzieckiem Magdy, to nie miało praktycznie żadnego znaczenia. Te dzieci po prostu rozwijają się dużo wolniej, więc ten czas trzeba rozłożyć inaczej.
Tak, to właśnie niekoniecznie kontakty wtedy z rodzicami starszych dzieci, bo ja pamiętam, że mnie widok dzieci starszych bardzo przygnębiał, że czasami w dobrej wierze jakaś mama chciała mnie odwiedzić, tak, z starszym dzieckiem, a mnie to bardzo przygnębiało. Jakoś nie tak potrzebowałam, nie taki miał być ten...
Nie to ci pomagało.
Nie taki czas, ten czas dojrzewania zupełnie inaczej, bardziej właśnie no to, to my tę grupę tworzyłyśmy wtedy.
Bo myśmy były na tych wspólnych nadziejach. Nas niosła taka wspólna nadzieja, że będzie dobrze, prawda? Że no może gdzieś tam te dzieci niezbyt sobie radzą, ale taka naiwność, można dzisiaj powiedzieć, tak? Że nasze dzieci to na pewno będą super i to jest ta, ta siła. I jakby tak to, co Dorota mówi, myśmy nie chciały słuchać jakichś takich gorszych doświadczeń czy jakichś niedobrych rzeczy od rodziców starszych dzieci, tych problemów, które nas będą czekały za 15 lat, tylko skupiać się
tak
na tym,
powoli. We własnym tempie.
Tu i teraz i właściwie nie wiedziałyśmy jeszcze, jakie nasze dzieci będą, więc wszystkie żeśmy traktowały jednakowo, tak? Te same problemy miałyśmy podobne, przynajmniej podobne problemy. Natomiast w momencie, kiedy dzieci jakieś zaczynają rosnąć, te problemy się troszeczkę rozchodzą. Ponieważ, tak jak powiedziała Magda, jedne dzieci rozwijają się lepiej, szybciej, tak? Inne dzieci potrzebują dużo więcej czasu, rozwijają się powoli, są bardziej upośledzone. I w związku z czym zaczyna się już robić ta różnica znacząca. Czego nie ma w przypadku maluchów, bo maluchy to raczej w podobnym tempie na początku przynajmniej.
Powiedziałaś, Dorota, że nie służyło ci to, kiedy gdzieś inne, starsze już dzieci zespołem Downa gdzieś miałaś wokół siebie. Co ci w takim razie pomagało? Czego oczekiwałaś na tamten czas? I to nie tylko od mam, które mają podobne doświadczenie, ale w ogóle od otoczenia. Co pomaga młodym mamom w takiej sytuacji?
Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć. Mnie wydaje mi się, że chyba takie przekonanie, że mogę zrobić dla dziecka wszystko to, co jakby jest dla mnie dostępne.
Wszystko, co w twojej mocy.
Tak? No to, to było czymś, co, co mogło, no nie wiem. Ale też ja nie przeżywałam chyba jakoś tak bardzo dramatycznie, albo, albo przynajmniej nie bardzo długo ten czas, tak? No ja myślę, że chyba żadna z nas, no po prostu jest, no tak jak mówi Magda, jest zadanie, no to trzeba po prostu zakasać rękawy i to zrobić, tak?
Ty,
i to
nie taką było sytuację, miałaś już dwie starsze córki w domu, tak?
Tak.
A tutaj u pani Katarzyny Emilka jest pierwszym dzieckiem?
Emilka jest drugim dzieckiem, ma brata starszego o 8 lat, także różnica wieku też znacząca dosyć.
I u pani, pani Magdo też nie jest pierwszym dzieckiem.
Tak, tak. Julka ma starszą o 6 lat siostrę.
Mówimy tutaj cały czas o takim wsparciu, które gdzieś wy sobie nawzajem udzielacie, ale idźmy troszkę dalej. Na początku pojawiły się takie słowa, że czasami no, czuję się taki, nie wiem, takie poczucie winy, trochę jakiegoś wstydu, tak? Jak radziłyście sobie z otoczeniem, gdzieś z bliskimi, którzy dookoła byli, którzy też razem z wami czekali na to dziecko, bliższa, dalsza rodzina, znajomi?
Mi się wydaje, że główny problem polega na tym, że cały ciężar zainteresowania jest przesunięty na dziecko, a mama jest takim, no, niby główną osobą, prawda, która się opiekuje, która te wszystkie czynności robi, chodzi po tych wszystkich specjalistach, tak? Ale ona jest gdzieś z boku. Nie ma wtedy takiego czasu, żeby powiedzieć, ja mam jakiś taki problem, tak? Muszę, nie wiem, potrzebuję czasu, żeby się z tym oswoić, żeby przerobić ten szok, żeby jakoś poukładać sobie te swoje uczucia. Na to nie ma czasu i chyba w nas nie ma też takiej, nie wiem, odwagi, żeby powiedzieć, słuchajcie, no dobrze, tu jest to dziecko, ale ja też jestem ze swoimi uczuciami. I takie pytanie, które pani zadała Dorocie, jest bardzo trudne, gdzie znaleźć wsparcie, bo tutaj podtrzymuję to, co powiedziałam, że grupa mam, tak, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to każdy w tym swoim nieszczęściu jest sam. I sami musimy sobie z tym poradzić. I jak ja tak patrzę z perspektywy, to dla mnie Julka to jest takie dwa w jednym, bo to jest i źródło tego smutku, ale i ona jest źródłem tej radości, że nie ma z zewnątrz, tak? Tylko to jest w niej. Czyli to, co martwi, tak? No to potem jeszcze będziemy rozmawiać, jak to dziecko rośnie, tak? To jest poprzez tą chorobę, chociaż ja nie postrzegam Julki jako, nie mówię o niej, że jest chora. Natomiast te dzieci potem są źródłem radości, ich zachowania i to, jak one funkcjonują, to przynosi radość.
Ja myślę, że też zależy bardzo dużo od osobowości danej mamy. Są mamy, które będą się bardzo skrywać z tym, że ich dziecko jest niepełnosprawne, będą próbowały to gdzieś odsunąć w czasie, przynajmniej poinformowanie rodziny czy otoczenia, ale są też takie mamy, i chyba ja do nich należę, które uważają, że im szybciej, tym lepiej. Dlatego, że ja wyznaję zasadę, że środowisko trzeba oswoić z pewnymi sprawami. I ja, jeśli zadzwoniła do mnie moja mama z zapytaniem, córuś, urodziłaś, wiem, to w tym momencie ja powiedziałam od razu, mamo, ale ona ma zespół Downa. Nie mogło mi to przejść przez gardło, ale ja to powiedziałam, dlatego że w tamtym czasie w ogóle określenie zespół Downa to było coś, co mi zatykało gardło. Mimo to ja postanowiłam, że po prostu pokażę wszystkim Emilę, włącznie z tym, że zaprosiłam swoje koleżanki z pracy, ponieważ bardzo chciały przyjść, nie wiedząc jeszcze, co zastaną, bardzo chciały przyjść zobaczyć maleństwo. Zaprosiłam i od razu powiedziałam, poinformowałam, że jest taka, a nie inna sytuacja. I tak samo było z sąsiadami, tak samo było w mojej okolicy. Po prostu nie ukrywałam dziecka, wręcz przeciwnie, chciałam, żeby wszyscy od razu wiedzieli, żeby nie było szeptów za plecami, żeby nie było dopytywań, bo chyba to jest najbardziej przykre, kiedy...
Jak reagowali?
Raczej życzliwie, bym powiedziała. Niektórzy właściwie nie wiedzieli, jak się zachować, tak? Bo nie wiedzieli, czy współczuć, czy gratulować, no bo powinno się gratulować, że się urodziło dziecko, tak? Ale jak tu gratulować dziecka...
Fakt jest niezmienny.
Tak, jak tu gratulować dziecka, które tak naprawdę nie jest dzieckiem, mówiąc krótko, takim chcianym, takim wyczekanym, takim wspaniałym, tak? Jakbyśmy tego chcieli.
Tym dzieckiem z marzeń.
Tym dzieckiem z marzeń, więc reakcje były różne. Najczęściej to było jakieś przemilczenie, ewentualnie złapanie za rękę, tak? Taki gest troszeczkę pocieszenia. No i w ten sposób. Ja po prostu chciałam przetrwać ten etap, bo to był dla mnie bardzo trudny etap, właśnie powiadomienie całego świata, w cudzysłowie całego świata, że moje dziecko nie jest dzieckiem zdrowym.
Ale ciekawa jestem jakby z waszej perspektywy, czy jest w ogóle jakaś dobra reakcja otoczenia, jakaś właściwa reakcja, taka, która by wam pomogła. Bo ludzie błądzą, tak? To jest generalnie tak jak w każdych trudnych sytuacjach, takich dramatycznych. Czasami nie wiedzą, jak się zachować i to się potwierdza. Nie wiem, mogłybyście coś podpowiedzieć, co wam służyło?
To też chyba zależy od osobowości. Mi na przykład bardzo pomogła reakcja jednej z moich koleżanek, która powiedziała: możesz na mnie liczyć. Ja ci pomogę, na przykład zaopiekuję się twoim synem, kiedy ty pójdziesz z mamą do szpitala.
Konkret.
I to był dla mnie właśnie konkret i to było dla mnie taka informacja. Akceptuję, twoje dziecko to niepełnosprawne i pomogę ci. Tak, także chyba to była taka najlepsza reakcja, którą zapamiętałam. Ale wszystkie te takie złapania za rękę, czy pocieszenia, czy nawet zdarzało się, że ktoś się popłakał, też się tak zdarzało. Każdy ma prawo do własnej reakcji, tak? Ale nie doświadczyłam jakiegoś przykrego, że... chociaż była jedna taka sytuacja, ale nie chcę o tym mówić, tak? Po prostu ktoś odłożył słuchawkę nie wiem, czy nie poradził sobie z tą informacją, a była mi to dosyć bliska osoba, więc trudno tak było.
Ja chciałam jeszcze tutaj powiedzieć odnośnie tego, co Kasia wcześniej powiedziała, że tak jej było trudno wypowiedzieć to słowo zespół Downa. No my się już możemy po tylu latach z tego śmiać, no ale jednak to sformułowanie jest obłożone, obciążone, tak? Jakimś takim ciężarem obciążone, nie? Tak można powiedzieć. I ma bardzo konotacje takie negatywne, bo gdybyśmy powiedzieli, jakby nam było łatwiej powiedzieć, gdyby urodziło nam się dziecko, no nie wiem, z wadą serca, albo nie wiem, z zapaleniem płuc, z trisomią, tak? No to by od razu łatwiej przeszło przez usta, ale zespół Downa, tak, Down, jaka to obelga. I to jest takie, to gdzieś ciąży, tak? Może dlatego gdzieś wymyślono tą trisomię 21.
No właśnie,
21,
to chciałam zapytać, czy stąd zmiana nazwy, bo stowarzyszenie było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Zespołem Downa jeszcze kilka lat wstecz.
Tak, i mnie się wydaje, że to może takie troszeczkę wyjście przed szereg, że to takie bardzo uniwersyteckie, no nie wiem, no w zasadzie, no co, no zespół Downa, no jejku.
No ale no, w sumie jest to medyczna nazwa, tak, trisomia chromosomu 21, czyli zespół Downa, a dlaczego zespół Downa? Bo opisany przez lekarza o tym nazwisku. On pierwszy opisał cechy właśnie tego zespołu, tych dzieci i od jego nazwiska popularnie się nazywa, że jest to zespół Downa, czyli od nazwiska, po prostu od nazwiska.
To już pewnie nazewnictwo jest jakby sprawą na pewno nie pierwszej wagi tutaj w tej całej sytuacji. Dziś rozmawiamy o tym, jak funkcjonują rodziny, w których pojawiają się dzieci z trisomią 21. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, w studiu Radia Doksa Dorota Białek, Katarzyna Brandt i Magda Meissner są dzisiaj naszymi gośćmi. Za chwilę wracamy do tematu.